Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Siedemnasta niedziela zwykła, rok A. Z pierwszej księgi królewskiej. Daj zatem swojemu słudze serce zdolne do uważnego słuchania i sprawiedliwego sądzenia Twojego ludu, bym umiał rozróżniać dobro od zła. Z psalmu 119. Objawienie Twoich słów niesie światło i poucza szczerych jak dziecko. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Wiemy, że z tymi, którzy Boga miłują, wszystko współdziała dla dobra. Z tymi, którzy zgodnie z zamierzeniem są zaproszeni. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Zrozumieliście to wszystko? Mówią mu: tak. Siostry i bracia, przed nami kolejna liturgia, w której będziemy słuchać słowa. A jednocześnie jest to droga, do której zaprasza nas miłość naszego Ojca, który jest w niebie. Droga, co prawda wymagająca, ale niesamowicie piękna. Dlatego zatrzymajmy się w tych czterech miejscach na drodze Bożej miłości, które wyznacza nam dzisiejsza liturgia słowa. Najpierw fragment pierwszej księgi królewskiej. To trzeci rozdział, wersety 5, a potem od 7 do 12. Salomon, syn Dawida, został już oficjalnie uznany za króla. Zabrał się do budowy murów wokół Jeruzalem i przede wszystkim do budowy świątyni, do czego zobowiązał go jego ojciec przed śmiercią. Ale początek trzeciego rozdziału pierwszej księgi królów zawiera wzmiankę o tym, że Salomon został zięciem faraona, wziął sobie za żonę córkę faraona, sprowadził ją do miasta Dawidowego, zanim dokończył budowy swego pałacu, świątyni Pana i murów wokół Jerozolimy. I w drugim wersecie przeczytamy, że lud składał wtedy ofiary kadzidlane na górach, no bo nie było jeszcze domu dla imienia Pana. I kolejny wers mówi, że Salomon miłował Pana, postępował według pouczeń swojego ojca Dawida, ale jednak ofiary krwawe i kadzidlane składał na górach. Chodziło oczywiście o przestrzeń, o to przekonanie, że pagórki, góry, że dachy domów są bliżej nieba i modlitwa zanoszona z takich miejsc ma mniejszą drogę do pokonania do tronu Bożego. Dlatego na górach, na pagórkach, na dachach były miejsca modlitwy, często również tam składano ofiary. Zarówno ofiary pogańskie, jak i ofiary przypisane prawowitym kultem Boga zastępów. I pewnego dnia, jak relacjonuje dalej autor Księgi Królewskiej, Salomon wybrał się i podążył do Gibeonu, miasto na północ od Jerozolimy, jakieś 9-10 kilometrów, bo była tam wielka wyżyna, największa i rozległa. I wtedy złożył Salomon na ołtarzu w Gibeonie 1000 całopaleń. Przez cały dzień składano ofiarę krwawą i spalano zwierzęta ku chwale Boga. My nie rozumiemy idei takich ofiar i trudno nam sobie wyobrazić, że w celu uwielbienia Boga 1000 zwierząt straciło życie. Wypuszczono z nich krew i spalono je na potężnym ołtarzu. Trzeba oczywiście wejść w myślenie semickie w tamten czas i w przepisy prawa, które dostosowane właśnie do mentalności tamtych ludów mówiły o formie, o rytuale składania ofiar. Dawały bardzo konkretne, bardzo precyzyjne wskazania, jak należy to robić, by ofiara była miła Bogu. To znaczy, by człowiek w tej ofierze chciał oddać swoje serce i swoje życie Panu zastępów. Ofiara była środkiem do tego, by człowiek spotkał Boga, by zatrzymał się na moment w Jego obecności. Oczywiście Nowe Przymierze w bardzo radykalny sposób zatrzymuje te wszystkie ofiary i mówi o jedynej istotnej ofierze, którą złożył Jezus Chrystus raz na zawsze. i my nieustannie w tej ofierze mamy swój udział, kiedy stajemy na Eucharystii. To jest ta jedna ofiara. Ona się nieustannie dokonuje. Bóg zaprasza nas we mszy świętej, byśmy stanęli na Golgocie, spojrzeli na krzyż Jego Syna, byśmy również stanęli wobec pustego grobu i spotkali Zmartwychwstałego. Ale zanim to wszystko się wydarzy, król Salomon, zmęczony po 1000 całopaleń, on jako główny ofiarnik i ten, który występuje w imieniu ludu, naprawdę doświadczył zmęczenia. A jednocześnie chciał to wszystko dla Boga uczynić. W taki sposób chciał pokazać Bogu swoją miłość. Zasypia. I tej nocy objawia mu się Pan. We śnie. Bywa, że Bóg rzeczywiście dokonuje bardzo ważnych rzeczy, kiedy człowiek śpi, kiedy wydaje się być bezwolny, kiedy jest pozbawiony sił, kiedy nie może zapanować nad sobą, choćby Księga Rodzaju. Gdy Adam śpi, jest pogrążony w jakimś bezwładzie, przerażeniu wręcz. Bóg wyprowadza z jego boku Ewę. Kilkanaście rozdziałów później widzimy Abrahama, który zasypia po przygotowaniu ofiary, właściwie przygotowaniu drogi przymierza, bo tak mu nakazał Pan. Abraham zapada w sen, dokładnie taki sam sen jak Adam. Jest spętany przerażeniem, bezsilnością. I wtedy przychodzi Bóg, który składa po raz kolejny obietnicę, nie pozwalając na związanie obietnicami Abrahama. Późniejszy sen Jakuba, który doświadcza przebaczenia swoich grzechów i ma doświadczenie ogromnej łaski Boga. Można by wymieniać jeszcze wiele przykładów takiego Bożego działania, ale skupmy się na tym śnie Salomona. Pan mówi do króla: powiedz, jaką masz do mnie prośbę? Kiedy zastanawiałem się nad tym słowem już jakiś czas temu, czytając prośbę Salomona, to na czym mu zależy, co usłyszeliście już, siostry i bracia, we wprowadzeniu do dzisiejszego słowa o słowie, pomyślałem sobie, jak głęboko w sercu tego młodego króla było pragnienie, by uważnie słuchać Boga i ludzi, że on nawet we śnie modli się o takie serce, zdolne do uważnego słuchania, sprawiedliwego sądzenia, by to serce umiało rozróżniać dobro od zła. Może nie szczególnie zatrzymujemy się nad tym pragnieniem Salomona, ale warto z tego pierwszego czytania zrobić sobie lustro. Po to się zatrzymaliśmy w tym miejscu, by przyjrzeć się sobie. I od razu narzuciło mi się wtedy pytanie, czy tak naprawdę jest? Czy rzeczywiście dla mnie serce, które ma zdolność uważnego słuchania Słowa Bożego, takie serce jest najważniejsze, jest ważniejsze od, no właśnie, drobnych sukcesów, dobrego zdrowia, spokojnej przyszłości, rodziny, wspólnoty, parafii, która spełnia moje oczekiwania? Czego najbardziej pragnę? Czego potrzebuję? Co przyjdzie mi na myśl wtedy, kiedy moje myśli są jeszcze na wpół śpiące? Dobrze byłoby się dziś nad tym zastanowić. Znaleźć taki moment i naprawdę zapytać siebie, jakie chcę mieć serce? Czego w sercu najbardziej pragnę? Czego potrzebuję? Salomon prosi o serce słuchające. My często kojarzymy tego człowieka, tego króla, jako synonim mądrości. Ale Salomon nie prosi Boga o łaskę mądrości, tylko o zdolność słuchania i rozróżniania dobra od zła. Czyli tak naprawdę on modli się o to, by przyjmować Boży punkt widzenia, by Bóg pokazywał mu, by miał tak wyczulone ucho i serce, by usłyszeć, co Bóg nazywa dobrem, a o czym powie, że jest złe. Bo sercu Salomona coś może wydawać się być bardzo dobre, ale w oczach Bożych ta rzecz może nie mieć absolutnie żadnej wartości. Przeciwnie, może prowadzić do zła. O to się modli Salomon. By usłyszeć z ust Boga, co jest dobrem, a co złem. I znów trzeba się zatrzymać, bo przecież wiemy dobrze, że bardzo często zdarza się nam wyniesienie pod niebiosy naszego sposobu myślenia. związanie z naszymi osądami rzeczywistości prawie boskiej asystencji. Niekiedy nawet pewna natarczywość i nachalność w przekonywaniu Boga, by przyjął nasz punkt widzenia. Ja mogę myśleć o czymś, że jest dobre. Mogę być przekonanym o tym, że coś jest złe. Ale najważniejsze pytanie, które muszę sobie postawić i które mam postawić Bogu, jest pytanie o to, co ty o tym myślisz. Jak ty to widzisz? Chcę usłyszeć. Chcę zrozumieć. Chcę we właściwy sposób rozróżnić. I myślę, że każdy z nas, siostry i bracia, ma za sobą też te doświadczenia, że opinia Boga różni się od tego, co my myślimy. I niełatwo jest się na nią zgodzić. A jednak, jak napisze autor psalmu 119 w wersecie 127, którego nie cytowałem na początku, miłość Bożego Słowa jest o wiele cenniejsza od złota. Jest nieporównanie istotniejsza od, w cudzysłowie, ustawienia się w życiu. W wersecie 130 psalmu 119 przeczytamy tak bardzo konkretnie. Objawienie Twoich słów niesie światło i poucza szczerych jak dziecko. Od razu przypomina mi się słowo Jezusa. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba, Panie ziemi, że objawiłeś tajemnicę swojego królestwa tym, którzy są jak małe dzieci, którzy są jak niemowlęta, którzy chłoną, którzy pragną, którzy Ci ufają. Każde otwarcie Biblii niesie światło. Nawet jeśli na początku wydaje się nam, że widzimy tylko ciemność, że niewiele z tego słowa rozumiemy. Nieustannie zachęcam i siebie, i was, byśmy często otwierali słowo, byśmy wchodzili do tej rzeki Bożych obietnic, Bożych tajemnic, Bożej miłości i miłosierdzia, byśmy dawali się obmyć tym strumieniem, byśmy stawali pod tym wodospadem Bożych objawień. Czasami to słowo przyjdzie z oszałamiającą siłą. Niekiedy będziemy mieli doświadczenie jakby wejścia do bardzo leniwego strumienia. A nawet będzie nam się wydawało, że gdzieś indziej przeczytamy o wiele bardziej wartościowe rzeczy. Wytrwaj. Miej cierpliwość. Słowo się przed tobą otworzy. Ono będzie światłem. Zobaczy twoją szczerość, zobaczy pragnienie, by mieć serce dziecka, by mieć serce słuchające, zdolne do uważnego słuchania i będzie mówić. I naprawdę zaczniesz słyszeć, już nie tylko słuchać, ale usłyszysz to, co mówi Pan. I będziemy mieli w sobie zdolność słuchania Boga przez wydarzenia. O tym zresztą nam dzisiaj napisze święty Paweł. 3 krótkie wersety 8 rozdziału listu do Rzymian. 28, 29, 30. Nie trzeba wielu słów. Wiemy, że z tymi, którzy Boga miłują, wszystko współdziała dla dobra. Z tymi, którzy zgodnie z zamierzeniem są zaproszeni. Do czego jesteśmy zaproszeni? By kochać, by żyć, by siąść na uczcie obok Pana, by zobaczyć, że Jego miłość nam służy, by być w najlepszym towarzystwie. Niedawno czytałem polemiki o tym, czy być w kościele, czy nie być, dlaczego w takim kościele być. I ktoś napisał, zostaję w kościele dla towarzystwa, bo nie chcę stracić towarzystwa Chrystusa. Nie chcę, nie stać mnie na to, żeby stracić towarzystwo Boga, towarzyszenie Boga. Zresztą apostoł narodów pociągnie dalej tę myśl w kolejnym wersecie. Bo których już wcześniej znał, tych też już wcześniej przeznaczył, by byli podobni do wizerunku Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci. Być podobnym do wizerunku Jezusa Chrystusa. Ojciec Niebieski patrzy na ciebie i na mnie, siostro i bracie, i widzi swojego Syna, widzi swoje dziecko. On nie może nas nie wysłuchać. On nie może przejść obojętnie obok nas. On nie może powiedzieć, nie znam Cię, nie wiem, kim jesteś, czy ja jestem Twoim Bogiem. Ojciec Niebieski nie chce tego. Dlatego te nieustanne zaproszenia na drogę wiary, zaproszenie do tego, by nauczyć się Jego języka, by usłyszeć przez wydarzenia, przez doświadczenia, przez codzienność, przez liturgię, przez wspólnotę Kościoła, przez Biblię, przez każdą modlitwę, usłyszeć, co mówi Pan. Święty Paweł tłumaczy to nie tylko wierzącym w Rzymie. On pisze to słowo do każdego, kto poznaje Chrystusa. A przecież wiemy, że ta miłość to konsekwencja słuchania, posłuszeństwa wobec słowa. Słuchania i posłuchania Bożych słów. Od razu odwołanie do Księgi Powtórzonego Prawa, 4, werset 6 rozdziału. Słuchaj. Słuchaj, a będziesz kochał. Dlatego tak bardzo potrzebna jest wierność i dlatego tak bardzo potrzebujemy Kościoła, który jest wierny. Wspólnoty, w której my będziemy uczyć się wierności. Mogą przychodzić wątpliwości. Niejednokrotnie doświadczymy tego paraliżującego doświadczenia bezwładu wobec ciemności, wobec ciemnych nocy życia. Wtedy Kościół pomaga nam zachować wierność. Wtedy możemy odwołać się do nieustannej modlitwy naszych sióstr i naszych braci. To owocuje błogosławieństwem dla nas. My naprawdę potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy Kościoła Jezusa Chrystusa. Przestrzeni, w której Bóg angażuje się w nasze życie i pozwala nam zobaczyć skutki tego zaangażowania. Dlatego nie może budzić zdziwienia fakt, że ostatnie 3 z tych 7 przypowieści 13 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Mateusza dotyczą właśnie zaangażowania Boga, tego, co Bóg robi dla nas, że nie cofnie się przed niczym, by nas zdobyć. 7 przypowieści, 7 słów, 7 obrazów dających pełnię spojrzenia na Królestwo Boże. Ostatnie 3 – skarb, perła i sieć. Ile razy czytam ten tekst, mam w głowie pytanie, kiedy ostatnio powiedziałem do Boga mój skarbie? Kiedy ostatnio usłyszałem od Boga, jesteś moim skarbem, jesteś moją perłą? Czasami trudno w to uwierzyć, szczególnie wtedy, kiedy doświadczamy swoich osobistych słabości, moich grzechów, ale też grzechów moich sióstr i braci. Widzę mojego sąsiada, kogoś z mojej pracy, a nawet członka rodziny. Patrzę na jego życie i myślę sobie, jak Bóg może o nim powiedzieć, mój skarbie, jesteś dla mnie perłą, klejnotem jesteś. Ale naprawdę każdy z nas ma dla Boga właśnie taką wartość. Pan nieustannie jest rozrzutny w łasce i w miłosierdziu. I codziennie podejmuje ryzyko, odkąd tylko otworzymy oczy, Bóg podejmuje ryzyko naszej niechęci, wycofania, niewiary, wszystkiego, co potrafimy sobie wymyślić, byleby zachować dystans, byleby zatrzymać się na tym, co powiedział demon pierwszym rodzicom. Zróbcie dystans, zróbcie przestrzeń. Nie ufajcie. No przecież otchłań Bożego serca, ten bezkres, owszem, on oszałamia. Może nawet rodzić przestrach, ale jest bezpieczny. Bóg kocha. Bóg jest miłością. I dlatego jakby nam było mało tego przekonania, że jesteśmy dla Niego skarbem, że On widzi w nas swoje perły, swoje klejnoty, że potrafi rozgrzebać ziemię, by nas wydobyć, by nas znaleźć. Potrafi rzucić się w morze naszych nieczystości, naszych nieprawości, naszych odejść, naszych zwątpień i nas wyciągnąć. To jako ostatni obraz Królestwa Bożego mamy przypowieść o sieci, która została zarzucona w morze i zaczęła zagarniać ryby wszelkiego rodzaju. To jest sieć Kościoła. Bóg dzięki wspólnocie Kościoła wydobywa nas z tych wszystkich otchłani, grzechu, przyzwyczajeń, nawyków do małostkowości, do rezygnacji, do zachowywania bezpiecznego dystansu, do tej strefy komfortu, bardzo źle rozumianej. Wyciąga nas z tego wszystkiego, byśmy zaczęli oddychać łaską na miarę możliwości, które On nam dał, a nie które sami sobie wymyśliliśmy. Ile razy trzeba było przekroczyć, ile razy musieliśmy, siostry i bracia, przekroczyć swoje własne granice. I nagle okazywało się, że tam czeka dla nas przygotowane dobro, że przychodzi konkretna, o wiele większa łaska. Tracisz coś, przeżywasz rozdarcie, stajesz oko w oko z niewyobrażalnym cierpieniem nawet. I nagle widzisz, tu jest Bóg, On działa, On nie zostawił, On cię ratuje. Na koniec Jezus zada pytanie, zrozumieliście to wszystko? Apostołowie pewnie oszołomieni powiedzą, tak jest. Czy zrozumieli? Szczerze wątpię. Myślę, że Jezus doskonale to wiedział. Ale te wszystkie obrazy mogły w nich i mogą w nas dokonać tej przemiany, która sprawi, że role się odwrócą i w czasie Eucharystii, w czasie Komunii Świętej z najgłębszym przekonaniem i niesamowitą czułością. Nawet my, mężczyźni, bo kobiety mają tę empatię w stopniu, którego my, mężczyźni, nie potrafimy zrozumieć i do którego nigdy nie doskoczymy. Ale jednak będziemy mogli powiedzieć do Boga: mój skarbie. Tym skarbem jest Jego Słowo. Tym skarbem jest łaska. Są sakramenty. Jest wspólnota Kościoła. Tym Bożym skarbem są ci, których Pan pozwala ci spotkać na drodze twojego życia. Nawet jeśli wydają się być nieoszlifowani. Ale najpierw Słowo Boga. Znalezienie Go nic nie kosztuje. Bóg chce być odnaleziony. On nam daje ten głód poszukiwania. A jednocześnie, i w tym zgadzają się ojcowie Kościoła, mówią o tym jednym głosem, Królestwo Niebios ma swoją cenę. Te wszystkie obrazy przedstawione przez Jezusa prowadzą również do przekonania, Królestwo Boga ma swoją cenę. Tą ceną jest podjęcie decyzji uwolnienia się od szukania szczęścia w tym, co oferuje rzeczywistość świata. Dlatego tym mocniej i tym konkretniej warto stanąć dzisiaj przed Biblią albo przed Najświętszym Sakramentem, albo przed krzyżem, przed ikoną i zapytać najpierw siebie, czy potrafię kochać Boga, czy naprawdę On jest moim skarbem. Odpowiedź pewnie nie przyjdzie od razu. Ale dobrze jest od razu uświadomić sobie, że jak napisze apostoł Jan w pierwszym liście, 19 werset 4 rozdziału, my miłujemy, bo On pierwszy nas umiłował. I za to dziś dziękujmy Bogu. Amen.
Słowo o słowie.